The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Polka, to dla ciebie gra, twoje radio. To dla ciebie gra, twoje radio.
Na zegarach godzina 11, czas na polski program radiowy. Mamy wtorek, 15 dzień października, to 288 dzień bieżącego roku. Do końca pozostaje 77 dni. Słońce zeszło o 7.11, zajdzie o 18.20. Długość dnia dzisiejszego to 11 godzin, 8 minut i 36 sekund. A imieniny obchodzą Aurelia, Jadwiga i Teresa. Popularne imieniny, najlepsze życzenia płyną do wszystkich pań noszących te imiona. Spełnienia marzeń, dobrego zdrowia i powodzenia w życiu. Osoby urodzone tego dnia są bardzo zdolne, mają wysoko rozwinięte poczucie sprawiedliwości, zarówno w miłości, jak i w przyjaźni są bardzo lojalni. W opinii otoczenia uchodzą za osoby wrażliwe i osoby szlachetne. A powiedzenie dnia dzisiejszego jest następujące. Życie jest naprawdę proste, ale uparcie próbujemy je skomplikować. Ciesz się małymi rzeczami, bo może przyjść dzień, kiedy zrozumiesz, że one były bardzo duże. A powiedział to Konfucjusz.
Kurtyna żelazna zapadła, zamknęli wszystkie granice. Mnie jeszcze przy tym nie było, choć znali się moi rodzice. Tu wolna Europa nadaje, tam migi śmigają po niebie. Ja nie mam z tym nic wspólnego, ja przecież o tym nic nie wiem.
Szkoda, że nie znam tamtych czasów, na co nie myślę.
Modne koszule z nylonu, już stonkę zbierają działacze. Mnie to zupełnie nie wadi, ja jeszcze nawet nie placzę. Już jazzu można posłuchać, już odwilż nadchodzi blisko. Mnie to nie interesuje, mnie jeszcze nie ma to wszystko.
Szkoda, że nie znam tamtych czasów.
Po raju przy awanturce do rana pękają szampany. Ja jeszcze byłem daleko, ja jeszcze byłem nieznany. Na fajfy biegła Warszawa, na saksie walasek grał czule. Ja o tym nic nie wiedziałem, ja jeszcze nie byłem w ogóle. Gdy Elvis szalał na scenie, Polanie do tańca grywali. Ja jeszcze byłem malutki, mnie jeszcze ludzie nie znali. Dziewczyny dookoła, ja o tym nic nie wiedziałem, nikt na mnie jeszcze nie wołał. Śpiewali głośno skaldowie, że kulik pędzi z kopyta. Mnie wcale przy tym nie było i nikt się o mnie nie pytał.
Szkoda, że nie znam tamtych czasów, tak sobie myślę i żałuję, ale i dziś, gdy patrzę w koło, czuję. Aj, szkoda, że nie znam tamtych czasów, tak sobie myślę i żałuję, ale i dziś, gdy patrzę w koło, równie dobrze się czuję.
Aj, szkoda,
Dzisiejsze kalendarium. 1432. Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie zawarły Unię Grodzieńską, będącą jednym z aktów Unii Polsko-Litewskiej. 1582. Ze względu na wprowadzenie kalendarza gregoriańskiego, 15 października we Francji, Hiszpanii, Italii, Portugalii i Rzeczpospolitej Obojga Narodów nastąpił po 4 października. Ominięto 10 dat od 5 października do 14. 1793. Rewolucja francuska. Królowa Francji Maria Antonina, nazywana przez rewolucjonistów wdową Capet, została skazana na śmierć i ścięta na gilotynie następnego dnia. 1817. Zmarł Tadeusz Kościuszko. 1840. Na Wyspie Świętej Heleny odbyła się ekshumacja zwłok Napoleona Bonapartego, które następnie przeniesiono na francuski statek i przywieziono do Francji. 1905. Na posiedzeniu II Rady Partyjnej PPS w Mińsku Litewskim organizacja spiskowo-bojowa PPS została przekształcona w organizację bojową PPS, znaną również jako Centralną Bojówkę. Szefem Wydziału Bojowego mianowano Józefa Piłsudskiego. 1922. Na stacji kolejowej w Sapieżance koło Lwowa został zamordowany przez ukraińską organizację wojskową kandydat zbliżających się w wyborach do Sejmu RP profesor Sidir Twerdochlip. 1928. Sterowiec Graf Zeppelin pomyślnie zakończył swój pierwszy lot transatlantycki, cumując w Lakehurst w stanie New Jersey. 1939. Otwarto port lotniczy Nowy Jork La Guardia. W 1941. W Generalnym Gubernatorstwie wprowadzono karę śmierci dla Żydów opuszczających teren getta i Polaków udzielających Żydom schronienia. 1941. Atak Niemiec na ZSRR. W czasie bitwy pod Moskwą Józef Stalin nakazał ewakuację funkcjonariuszy partii komunistycznej, stawki i różnych biur rządowych do Kujbyszewa, obecnie jest to Samara, pozostawiając za sobą jedynie ograniczoną liczbę urzędników. 1944. Ukazało się pierwsze wydanie Życia Warszawy. 1963 roku pierwszy kanclerz RFN Konrad Adenauer podał się do dymisji po 14 latach rządów. 1978. Marek Kotański założył w Głoskowie, powiat garwoliński, pierwszy ośrodek Monaru. 1990. Prezydent ZSRR Michał Gorbaczow został laureatem Pokojowej Nagrody Nobla. 1997. Na pustyni w Nevadzie brytyjski kierowca Andy Green na samochodzie z napędem odrzutowym Trust SSC przekroczył po raz pierwszy barierę dźwięku na pojeździe naziemnym. 2016. W Cieszynie odbyła się uroczysta sesja połączonych synodów Kościoła anglikańsko-augsburskiego i Kościoła ewangelicko-reformatorskiego, na której przyjęto brzmienie wspólnego przesłania z okazji 500-lecia reformacji.
Zapraszamy do reklamy.
Unia Kredytowa to więcej niż bank. Służą Polonii, oferując szeroki zakres usług finansowych. Konta oszczędnościowe, czekowe, karty, Visa, kredyty hipoteczne, pożyczki personalne. Możesz skorzystać z ich usług online dzięki bankowości internetowej. Dla przedsiębiorców oferują kredyty biznesowe i konta bez opłat. Otwórz konto przez internet na stronie www.naszaunia.com lub odwiedź oddział w Trenton pod adresem 1110 North Olden Avenue, telefon 609-278-95-80, 609-278-95-80. Przyłącz się do nich już dziś.
Każdemu z nas, wcześniej czy później, potrzebny jest dobry adwokat. A takim jest mecenas Jolanta Konopacka, pracująca dla firmy Bennett Brickling Salzburg. Telefon 215-423-4824. Mówiąca świetnie po polsku, pani adwokat załatwia wszystkie sprawy związane z wypadkami drogowymi, upadkami na ulicy lub w budynkach, sprawy rozwodowe, emigracyjne, testamentów, kupna i sprzedaży domu oraz wiele innych. Pamiętaj, twój status emigracyjny nie ma znaczenia, kiedy zostałeś poszkodowany. Masz pełne prawo do wszczęcia działań prawnych. Jeżeli zaś powierzysz swoje sprawy doświadczonej adwokat Jolancie Konopackiej, możesz spać spokojnie. Umów się na konsultację. Telefon 215 423 4824. Adwokat przyjmuje także każdego piątku w dzielnicy Richmond pod adresem 2714 East Allegheny Avenue. Raz jeszcze numer telefonu 215 423 48 24.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
Nim przejdziemy do najświeższych informacji, jeszcze komunikat finansowy. Kurs dolara w Polsce wynosi 3,94 zł, ropa Brent 74,56 dolarów, WTI $70.92, natomiast złoto 2668,10 dolarów.
Marcin Romanowski zapowiada, że stanie przed prokuratorem. Działania śledczych nazywa polityczną ustawką.
Po totalizatorze sportowym specjalne strefy ekonomiczne, tu też na stanowiskach prezesów partyjni nominaci.
Izrael nie odpuszcza, premier Netanyahu zapowiada kolejne ataki na Hezbollah w Libanie.
To drugi termin przesłuchania. Już wiadomo, że Marcin Romanowski zjawi się w prokuraturze krajowej.
Został wezwany na 9:00. Śledczy chcą postawić mu 11 zarzutów w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości.
Chodzi m.in. o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej. Polityk suwerennej Polski zapowiedział, że do prokuratury przyjdzie. Jednocześnie podkreślił, że działania śledczych to polityczna ustawka, bo jego zdaniem wciąż chroni go sejmowy immunitet.
Trudno uważać, żeby był uchylony w sytuacji, kiedy wnioskował o to pan Dariusz Kornelu, który no nie jest prokuratorem krajowym. Uchwała wprost Sejmu mówi o prokuratorze krajowym, który wnioskował.
Dla marszałka Sejmu sprawa immunitetu jest zamknięta. Rzecznik prokuratury krajowej zaznaczył, że wystarczyło, aby wniosek złożył prokurator, a Dariusz Korneluk jest nim od kilkudziesięciu lat. Przemysław Nowak zauważył, że Marcin Romanowski zna treść zarzutów, bo zostały mu odczytane w lipcu. Zapoznał się też wtedy z dowodami w sprawie.
Oczywiście być może z punktu widzenia taktycznego jest to sytuacja, która niewątpliwie jest korzystna dla podejrzanego. Natomiast tak czy inaczej prokurator wnioskował o tymczasowe aresztowanie. Przepis nakazuje umożliwić udostępnienie podejrzanemu akta.
Marcinowi Romanowskiemu grozi do 15 lat więzienia. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
Rok po wyborach. 38% Polaków dobrze ocenia rządy premiera Donalda Tuska. 32% ma o nich negatywne zdanie, pisze dziennik Gazeta Prawna.
Z sondażu wynika, że Polacy nie są zadowoleni z tempa wprowadzania w życie obietnic wyborczych. Prawie 57% uważa, że trwa to zbyt długo.
Chęć dialogu, ale i brak konkretów. Tak według Rzeczpospolitej przedsiębiorcy podsumowują rządy premiera Donalda Tuska.
Prawie 44% pytanych oceniło, że działają tak samo jak pod rządami Prawa i Sprawiedliwości.
25% uważa, że żyje im się lepiej niż za czas w poprzedniej władzy. Prawie 27%, że gorzej lub zdecydowanie gorzej niż podczas rządów poprzedniej ekipy.
Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski przyznaje, że nie wszystko się rządowi udało.
Rządowi po roku od wyborów należy się na pewno mocna czwórka, ale może wyborcy oczekiwali od razu piątek. Może patrzą na to tak, że wszystko trzeba by było robić trochę szybciej. Na pewno dużo zrobiliśmy, zaprojektowaliśmy dobry budżet. Wyborcom trzeba to wytłumaczyć, po to też te spotkania w kraju, które są zaplanowane na jesień.
Mirosław Suchoń z Polski 2050 mówi, że na realizację czeka na przykład obniżenie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców.
Osobiście zadbałem o to, aby pan minister Domański publicznie zadeklarował, że obciążenia w 2025 roku w ramach składki zdrowotnej zmniejszą się o 4 miliardy złotych. W zakresie innych spraw, takich jak związki partnerskie czy kwestie dotyczące zdrowia reprodukcyjnego kobiet, oczywiście tutaj projekty ustaw są, natomiast nie jest tajemnicą, że nie wszyscy koalicjanci podzielają ten sam punkt widzenia.
A co się rządowi udało? Politycy koalicji wyliczają podwyżki dla nauczycieli sfery budżetowej, odblokowanie unijnych pieniędzy z KPO i odpolitycznienie prokuratury.
Władze specjalnych stref ekonomicznych są obsadzone przez działaczy związanych z partiami obecnej koalicji rządzącej, ujawnia Wirtualna Polska.
Dziennikarze portalu obliczyli, że około 20 osób nominowanych po zeszłorocznych wyborach zasiada we władzach 14 stref.
Najczęściej są to osoby związane z Koalicją Obywatelską i Polskim Stronnictwem Ludowym. Zajmują głównie stanowiska prezesów lub wiceprezesów.
Politycy partii rządzących przyznają, że w ciągu ostatnich miesięcy nominowano nowe osoby związane z tymi partiami. Jednocześnie podkreślają, że są to wyłącznie fachowcy posiadające niezbędne kwalifikacje.
Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych potępiła atak Izraela na stacjonujące w Libanie siły pokojowe.
Ich dowódca powtórzył, że pozostaną na swoich pozycjach.
Wcześniej premier Izraela zażądał wycofania ONZ-owskich sił z południowego Libanu, jednocześnie odrzucił oskarżenia o celowy atak na żołnierzy pokojowej misji.
Benjamin Netanyahu zapowiada dalsze ataki w Libanie wymierzone w Hezbollah. Mówi, że będą bezlitosne.
I chcę wyjaśnić, będziemy bezlitośnie kontynuować ataki przeciwko Hezbollahowi we wszystkich częściach Libanu, także w Bejrucie.
Kilka tygodni temu Izrael rozpoczął nową ofensywę wymierzoną w Hezbollah.
Korea Północna wysadziła w powietrze odcinki dróg przy wojskowej linii demarkacyjnej łączącej ją z południem. Seul odpowiedziało strzałami ostrzegawczymi, informuje o tym południowo-koreańskie wojsko.
Kilka dni temu Korea Północna zablokowała wszystkie drogi i linie kolejowe prowadzące na południe. Po północnej stronie granicy mają pojawić się także dodatkowe fortyfikacje.
W oficjalnym oświadczeniu Sztabu Generalnego Koreańskiej Armii Ludowej podkreślono, że blokada dróg i linii kolejowych ma być odpowiedzią Pjongjangu na niedawne manewry wojskowe przeprowadzone przez Koreę Południową, a także zwiększoną obecność armii Stanów Zjednoczonych w regionie.
To był serwis trójki.
Strategią migracyjną zajmie się rząd.
Chodzi o zapowiedzianą w sobotę przez premiera strategię, której jednym z elementów jest czasowe zawieszenie prawa do azylu.
Donald Tusk oświadczył także, że rząd nie będzie respektować i wdrażać europejskich pomysłów godzących w bezpieczeństwo Polski, takich jak unijny pakt migracyjny.
Bezpieczeństwo nie może wykluczać człowieczeństwa, mówi marszałek Sejmu i lider koalicyjnej Polski 2050 Szymon Hołownia.
Nasze stanowisko w tej sprawie jest bardzo jasne. Tak, granica powinna być szczelna, nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Natomiast jeżeli chodzi o czasowe i terytorialne zawieszenia prawa do azylu, powinno odbywać się tylko i wyłącznie w sytuacji, w której na przykład dojdzie do przerwania granicy albo dojdzie do jakiegoś bardzo poważnego zaostrzenia wojny hybrydowej i w warunkach któregoś ze stanów nadzwyczajnych opisanych w Konstytucji. Stanu wyjątkowego, stanu wojennego, bo wartości, o których mówi Konstytucja, można zawieszać tylko na podstawie Konstytucji.
Szef Polski 2050 dodał, że premier nie konsultował z jego partią tej sprawy i liczy na omówienie tematu w gronie koalicjantów.
Dziś Lewica przedstawi swoje stanowisko.
Prawo do azylu to jedno z podstawowych praw człowieka, a prawa człowieka nie da się zawiesić, powiedział polityk.
Rozumiałbym, gdybyśmy mieli jeden ze stanów wyjątkowych. To by można było o tym dyskutować, ale dzisiaj uważam, że bardziej było to powiedziane na potrzeby polityczne Koalicji Obywatelskiej. Może wewnętrznych dyskusji, kto ma być kandydatem na urząd prezydenta Koalicji Obywatelskiej, niż skonsultowana propozycja z partnerami politycznymi, którzy stanowią większość parlamentarną.
Mówi Tomasz Trela z Lewicy.
Zapowiedzi premiera skrytykowały organizacje pozarządowe.
Komisja Europejska przypomniała w oświadczeniu o międzynarodowych i unijnych zobowiązaniach, w tym o obowiązku zapewnienia dostępu do procedury azylowej.
Podkreśliła jednocześnie, że Unia musi chronić swoje zewnętrzne granice przed atakami hybrydowymi.
Cztery miasta i gminy z Dolnego Śląska zniszczone przez powódź rozważają kroki prawne przeciwko Wodom Polskim.
Władze Jeleniej Góry, Kowar, Mysłakowic i Marciszowa twierdzą, że straty to skutek wieloletnich zaniedbań państwowej instytucji odpowiedzialnej za gospodarkę wodną.
Nie wykonano w pełni rozporządzenia rządu PiS z 2016 roku o zabezpieczeniu dorzecza Odry przed powodziami, mówi prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak.
Plan zakładał budowę do 2021 roku suchych zbiorników, odbudowę wałów czy regulację rzek.
Między innymi 5 suchych zbiorników, począwszy od Kowar, przez Marciszów, Mysłakowice, Jelenią Górę. Jest duże prawdopodobieństwo, żeby nie było takiej sytuacji, jak teraz mieliśmy, żeby nie zostało zalane.
Samorządowcy podpisali wspólny apel do rządu o realizację planu przeciwpowodziowego z 2016 roku z niezbędnymi poprawkami.
Chcą też rozliczenia Prawa i Sprawiedliwości z pieniędzy, które miały być wydane na ten cel.
Oto dalsza część informacji. Kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli weszli do siedziby Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Oficjalny powód – prześwietlenie wydatków przeznaczonych na niedawne igrzyska w Paryżu. Śledczy NIK szukają informacji o tym, jak były wydatkowane publiczne środki, te, które PKOL dostał z budżetu państwa. Jak informują dziennikarze RFM-FM, na razie kontrola nie będzie obejmowała wydatkowania pieniędzy otrzymanych ze spółek Skarbu Państwa. Inspektorzy skupiają się na środkach budżetowych, a przede wszystkim mają patrzeć na to, czy pieniądze poszły na sportowców, czy też na działaczy. Kontrola jest pokłosiem wniosków ministra sportu i turystyki, ale także informacji od samych sportowców, którzy żalili się, że w samolotach do Paryża zabrakło miejsca dla niektórych trenerów, masażystów czy spring partnerów. Natomiast znalazły się miejsca dla działaczy i ich rodzin. 49-letni kierowca autobusu był tak pijany, że nie mógł otworzyć drzwi pojazdu. Kiedy to zrobił, wypadł z autokaru na jezdnię. Jak się okazało, niedawno odzyskał prawo jazdy. Do zdarzenia doszło na terenie powiatu ełckiego w województwie warmińsko-mazurskim. Ełccy policjanci w niedzielny wieczór dostali zgłoszenie o kompletnie pijanym kierowcy autobusu. Kiedy przyjechali na miejsce, okazało się, że 49-latek był w stanie upojenia alkoholowego. Miał problemy z otwarciem drzwi, a kiedy już wstał, nie mógł utrzymać równowagi i wypadł na jezdnię. 49-latek był tak pijany, że nie był w stanie poddać się badaniom alkomatem. Do ustalenia zawartości alkoholu zabrano mu krew. Na szczęście w autobusie nie było pasażerów. Po zatrzymaniu pijanego kierowcy pomógł im inny kierowca, który zwrócił uwagę na nietypową jazdę autobusu. Odważny mieszkaniec zajechał drogę pijanemu i uniemożliwił mu dalszą jazdę. Następnie zgłosił to na policję. 49-letni kierowca autobusu we wrześniu odzyskał prawo jazdy. Teraz prawdopodobnie straci je na zawsze. Grozi mu ponadto 3 lata więzienia. Donald Trump uważa, że, cytuję, jeśli będzie to konieczne, w dniu wyborów prezydenckich w Stanach powinny zostać zmobilizowane siły zbrojne. Kandydat Republikanów udzielił wywiadu telewizji Fox News. Moim zdaniem wróg wewnętrzny jest bardziej niebezpieczny niż Chiny, Rosja i wszystkie te kraje, ponieważ jeżeli masz mądrego prezydenta, może sobie z nimi dość łatwo poradzić. Trudniej jest poradzić sobie z tymi szaleńcami, których mamy w środku, takimi jak Adam Schiffer, dodał, wymieniając nazwisko członka Izby Reprezentantów z Partii Demokratycznej. Dlatego też, zdaniem kandydata Republikanów, w razie konieczności powinno być zmobilizowane wojsko. W razie konieczności powinno to być bardzo łatwe do opanowania przez Gwardię Narodową lub, jeśli to będzie naprawdę konieczne, przez wojsko. Nie może do tego dojść, stwierdził. Były prezydent Stanów ocenił też, że jego pozycja w sondażach nie jest powodem do obaw nawet w tak zwanych Stanach wahających się między wyborem Harris i nim samym.
Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy. Patrząc na fotel już nie widzę go, widzę ciebie jak siedzisz i płaczesz. Patrząc na tęczę widzę podbite oko, widzę przepaść głęboką. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj, bez słów co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj, bez słów co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Żeby się nic nie stało do wczoraj, żebyśmy się poznali.
Teraz gdy patrzę dookoła, to wszystko wydaje mi się czarno-białe. Cały mój świat się przełamał w połowie. Możesz być świętym lub wrogiem. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj? Bez słów, co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj? Bez słów, co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Żeby się nic nie stało do wczoraj, żebyśmy się poznali od nowa. Żeby się nic nie stało do wczoraj.
Błoni i wszystko od nowa. A teraz kolejna litera naszego alfabetu uczuć, litera P, czyli przyjemność.
Jak przyjemność? Według Wikipedii powszechnie przedstawia się pojęcie przyjemności jako przeciwstawne bólowi. Przyznam jednak, że ta definicja zupełnie mi nie wystarcza. Oto life coach Carrie Cutter Scott. Przyjemność jest fizycznym przejawem radości. Ciało uczy się przyjemności za pośrednictwem pięciu zmysłów. Kiedy angażujesz się w spontaniczne zachowanie lub fizyczne doznawanie, które wyzwalają nagromadzoną w tobie radość, stwarzasz w swojej świadomości miejsce dla przyjemności. Kiedy w pełni otwierasz pięć zmysłów, doświadczasz fizycznego cudu bycia żywym. Przyjemność może przybrać postać wzrokową, na przykład kiedy podziwiasz wspaniały zachód słońca, lub smakową, kiedy jesz ulubione danie. Niekiedy pojawia się ona w formie cudownych dźwięków muzyki, a innym razem w postaci delikatnej pieszczoty. Dążenie do przyjemności wydaje się być bliskie naturze ludzkiej, doczekało się przecież własnej filozofii. Już około 306 roku przed naszą erą Epikurejczycy uznali za cel życia szczęście, które upatrywali w przyjemności. Dlaczego więc ludzie skarżą się często na jej ustawiczny brak w życiu? Oto próba odpowiedzi i ponownie Carrie Cutter Scott. Wielu ludzi wyznacza sobie w myślach dopuszczalną normę radości. Są tak zaabsorbowani życiem, że traktują przyjemność jako luksus, na który nie mają czasu. A jeśli odmówisz sobie przyjemności, nie będzie ci się wiodło. Ileż prawdy kryje się w starym powiedzeniu, że życie wypełnione pracą i pozbawione rozrywki czyni z człowieka nudziarza. Jeśli nie zrobisz sobie od czasu do czasu przerwy i nie pofolgujesz swoim zmysłom, twoje życie stanie się bezbarwne. Przyjemność jest jak smar, który sprawia, że maszyna życia sprawnie funkcjonuje. Bez niej mechanizm się zacina, a ty się załamujesz. A więc najlepszym lekarstwem na brak przyjemności jest zwrócenie większej uwagi na to wszystko, co nam jej dostarcza. Dla tych, którzy nie wiedzą, od czego zacząć, podpowiedź Gotolda Lessinga. Oczekiwanie przyjemności jest też przyjemnością.
Polski Uniwersytet Ludowy zaprasza Państwa na pierwszy odczyt w tym sezonie wykładów. Pierwszym prelegentem będzie dr Magdalena Leszko, która jest psychologiem i gerontologiem, a chodzić będzie o chorobę Alzheimer. Choroba Alzheimer dotyka coraz więcej ludzi, co niemal zawsze wpływa też na życie bliskich każdej z tych osób. Wykładowca opowie o tym, jak rozpoznać objawy choroby i wspierać osoby, które otrzymały diagnozę. Również omówi, jak pomagać opiekunom, którzy czują się przeciążeni obowiązkami przy chorych. A wykład ten odbędzie się w Domu Polskim pod adresem 9150 Academy Road w Filadelfii 20 października o godzinie 3 po południu. Jest to niedziela. Wstęp dla wszystkich jest wolny, a po odczytach odbywają się miłe spotkania przy pączkach i kawie.
Zapraszam do wysłuchania ogłoszeń z naszego sanktuarium. W miesiącu październiku oddajemy cześć Matce Bożej Różańcowej. Każdego dnia właśnie wypraszamy te łaski przez modlitwę na Różańcu. Zapraszamy w naszym sanktuarium. Każdego dnia jest ta modlitwa o godzinie 11.30 po mszy świętej z szczególnym właśnie adoracją Najświętszego Sakramentu. Dziękuję wszystkim za udział w Dniu Fatimskim, który odbył się 13 października. Msza święta wieczorem i procesja różańcowa o godzinie 7 wieczorem. Dziękuję wszystkim za uczestników poprzez te ostatnie 6 miesięcy. Wznowimy nasze nabożeństwa na drugi rok w maju, ale zapraszamy na pierwsze soboty miesiąca, kiedy oddajemy cześć Matce Bożej, właśnie tej fatimskiej Pani naszej, kiedy modlimy się pierwszą sobotę miesiąca wieczorem o godzinie 7, specjalna msza święta z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, różaniec i msza święta wynagradzająca niepokojem w sercu Maryi za grzechy świata. Zapraszamy 2 listopada. Także w naszym sanktuarium będziemy 16 października dziękować Panu Bogu za już 58. rocznicę poświęcenia naszego sanktuarium. Natomiast 20 października, niedziela, Dzień Dziecka Utraconego, specjalna modlitwa za dzieci utracone w czasie przyświętej o godzinie 12.30 będziemy wznosić nasze modlitwy za tych, którzy doświadczyli śmierci swojego dziecka. Zapraszamy na uroczystości dziękczynienia za święto tego Jana Pawła II. W tym miesiącu przypada 22. Jest to wspomnienie liturgiczne świętego Jana Pawła II. Zapraszamy także na czuwanie nocne. Sobota, godzina 26 października, sobota, godzina 8 wieczorem, adoracja i modlitwa w czasie nocnego czuwania. Zapraszamy także już na specjalne uroczystości wszystkich świętych w miesiącu listopadzie. Przesyłamy wypominki, msze święte za zmarłych. Przez cały miesiąc w naszym sanktuarium odbywają się o godzinie 11.30. Natomiast piątek 1 listopada dodatkowa msza święta w języku polskim o godzinie 10.00. Zapraszamy do tą szczególną mszę świętą. Także 2 listopada, pierwsza sobota miesiąca, przypada w tym listopadzie miesiącu dzień zaduszny, także dodatkowa msza święta o godzinie 10.00, o godzinie 10.00 w naszym sanktuarium. Także zapraszamy na mszę świętą za zmarłych naszych wolontariuszy o godzinie 5 wieczorem 2 listopada. Szczęść Boże, niech Pan wszystkim błogosławi, zapraszając Was także na uroczystości Dnia Zmarłych 3 listopada, msza święta o godzinie 12.30 i procesja na cmentarz z modlitwą za naszych zmarłych. Szczęść Boże, z Panem Bogiem, błogosławi ojciec Bartłomiej z amerykańskiej Częstochowy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
A teraz zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka powieści noszącej tytuł Miłość i wojna, a czyta Filip Kosior.
Rozdział 99. Andy myślał, że to tylko trzask gałęzi, dopóki nie usłyszał świstu kuli. Strzał oddano z cienistych zarośli po lewej stronie drogi do rzeki Ashley. On znajdował się po przeciwnej. Kopiąc muła zniszczonymi pracą na polu butami, usiłował dojrzeć strzelca. Mężczyzna był jednak ukryty w gęstych krzakach. Widać było tylko muszkiet oparty o jego prawe ramię i niebieską kurtkę unijnego munduru rozpiętą, także było widać czarną skórę piersi. Lewe oko miał zamknięte, prawe zmrużone, by lepiej wycelować. Nagle Andy rozpoznał nalaną twarz. — Szybciej! Pogonił muła, uderzając piętami w jego boki. Zwierzę rozpędzało się, gnając w stronę zakrętu. Andy nie przestawał go popędzać. Rozległ się kolejny strzał, również niecelny, i kula ścięła strzępiaste liście palmy 10 metrów za uciekającymi. Chwilę później obaj, muł i jeździec, byli już bezpieczni za zakrętem. Kiedy Andy dotarł do Mont Royal, natychmiast poszedł prosto do biura zarządcy. Zastał Mika przeglądającego ze zmartwioną miną rachunki. Pewnie zastanawiał się, które z należności uregulować najpierw, bo zapasy zdewaluowanych pieniędzy na plantacji kurczyły się. Andy opisał, co się zdarzyło. On chciał mnie zabić, panie Mick, wychrypiał, ciągle jeszcze przerażony. I miał dwa muszkiety. Nie zdołałby strzelić tak szybko drugi raz, gdyby musiał załadować kulę. Mick spojrzał na niego zmartwionymi, wilgotnymi oczami z ponad okularów połówek. Zarządzanie plantacją, gdy rząd zabierał plony po zaniżonych cenach, brakowało podstawowych rzeczy niezbędnych do jej prowadzenia, a niewolnicy znikali jeden po drugim, sprawiło, że jego ramiona się przygarbiły, a na twarzy pojawiło się więcej zmarszczek. Wyglądał jak człowiek o 10 lat starszy niż ten, który przybył do Mont Royal kilka miesięcy temu. Jesteś pewien, że to był Kufi? Nie mógłbym go pomylić z nikim innym. To był on. Słyszałem, że jest w tej bandzie zbiegów, ale nie wierzyłem w to aż do dzisiaj. Miał na sobie jankeski mundur i jest tłusty jak ropucha na wiosnę. Nieźle muszą tam podjadać. Zaczął się uśmiechać, ale na widok ponurej miny Mika natychmiast spoważniał. Tak, mruknął zarządca. To złodzieje. Jak myślisz, kto ukradł te 6 kur tydzień temu? Musimy się dobrze przygotować na ich powitanie, jeśli wrócą. Trzeba odlać kulę do muszkietów i sprawdzić, czy proch w tych 2 beczułkach nie zrobił się wilgotny. Zrobię to, obiecał Andy. Mick potarł palcem koniec nosa. A co z solą do pekrowania? Andy pokręcił głową. Nic z tego, proszę pana. Poszedłem nawet na Trout Street z nadzieją, że pożyczę trochę od pana Coopera, ale nikogo nie było w domu. A przynajmniej nikt nie otworzył. Pukałem mocno i długo do furtki. Strasznie mi przykro, że wracam z pustymi rękami. Wiem, że robiłeś, co w twojej mocy. Może pojedź jutro do Francisa Lamotta. Nie cierpię prosić o przysługi tego zarozumiałego kogucika, ale słyszałem, że przywiózł trochę soli z Wilmingtonu, gdy przyjechał do domu na przepustkę. Znużony zarządca machnął ręką, błądząc gdzieś daleko myślami. Dziękuję ci, Andy. Cieszę się, że nic ci się nie stało. Wychodząc, Andy widział, jak Mick bierze do ręki Biblię, która zawsze leżała na jego biurku. Zarządca otworzył ją, pochylił głowę i zaczął bezgłośnie poruszać ustami. Wyglądał na zrozpaczonego. Nic dziwnego, pomyślał Andy, idąc ścieżką. Nad plantacją i całą okolicą wisiała ponura atmosfera i ludzie żyli w napięciu. Jakby nie dość było innych problemów, na bagnach pojawiła się banda zbiegów licząca około 50 osób, z Kufejem włącznie. Andy miał przed oczami nalaną twarz za lufą muszkietu, gdy zbliżał się do domu Mainów w poszukiwaniu Jane. Zbiegowie opuszczali bagna, by kraść jedzenie lub zabijać i rabować podróżnych, którzy mieli pecha i dawali się złapać na bocznych drogach. W ubiegłym miesiącu znaleziono zamordowanych 2 białych z plantacji Ashley River. W styczniu widziano bandę palącą ognisko w pobliżu opuszczonego wielkiego domu w Resolute, gdzie Madeleine mieszkała z Justinem Lamottem. Wkrótce potem ogień zrównał to miejsce z ziemią. Dobry wieczór, pani Clarissa, powiedział, gdy dotarł do głównego wejścia. Matka Oriego nie odpowiedziała. Siedząc bez ruchu na werandzie, z bezmyślnym, słodkim uśmiechem wpatrywała się w biegnącą ku drodze alejkę, nad którą rosnące po obu stronach drzewa tworzyły łuk. Podniosła rękę i przeciągnęła nią po twarzy, jakby opędzała się przed komarami. Andy pokręcił głową. Wszedł do domu i idąc za stukotem młotka znalazł Jane. Pomagała przybijać kawałki desek do okna, które zostało wybite podczas ostatniej wichury. W Charlestonie nie można już było kupić ani szyb, ani solidnego drewna. Uśmiechnęła się na widok Andy'ego, lecz wyraz jego twarzy wskazywał, że coś jest nie w porządku. Odciągnął ją na bok i opowiedział o incydencie na drodze, choć nie wspomniał o tym, jak sam był zagrożony. Założę się, że ten szalony Kufi tylko czeka, by zrobić coś strasznego w Mont Royal. Może zniżył głos, by mieć pewność, że nikt innego nie usłyszy. Może powinniśmy to zrobić? Przeskoczyć przez miotłę i uciec którejś nocy? Nie, dałam słowo pani Madeleine, że zostanę. I nie chcę uciekać. A skakanie przez miotło jest dobre na weselu niewolników. Ty i ja pobierzemy się jako wolni ludzie. Wzięła dłoń Andy'ego i uścisnęła mocno. I to już niedługo. Za rok. Może nawet mniej. Oczy mu rozbłysły. Chyba muszę się z tym pogodzić, skoro nie spotkałem kobiety, za którą bym szalał tak jak za tobą. Jeszcze nie spotkałem. Zamachnęła się na niego, a on odskoczył ze śmiechem. Miał nadzieję, że śmiech pomoże mu ukryć przygnębienie. Wiedział, że wkrótce banda złoży wizytę w Mont Royal. Nie miał co do tego wątpliwości, bo należał do niej Kufi. Tej nocy źle spał. Śniła mu się twarz Kufeja. Rano, gdy wybierał się do Francisa Lamotta, Fireman Mick odciągnął go na bok i wcisnął mu do ręki mały rewolwer.
Jest naładowany. Upewnij się, że go nie widać, jeśli spotkasz białych. A kiedy już będziesz w posiadłości Lamotta, schowaj go dobrze w krzakach. Mogą cię powiesić za noszenie broni.
A pana mogą powiesić za to, że mi ją pan dał.
Zaryzykuję. Nie chciałbym, żeby coś ci się przytrafiło.
Nie chce pan stracić swojego najlepszego czarnucha?
Uśmiech Andy'ego zniknął. Nie chcę stracić dobrego człowieka, powiedział rozgniewany Mick. A teraz wsiadaj na muła i odjeżdżaj, zanim cię kopnę w ten durny tyłek.
Andy westchnął. Przepraszam, że tak powiedziałem. To przez te czasy.
Wiem. Uścisnęli sobie dłonie.
Pogwizdując Dixie's Land, Andy jechał truchtem ciemną, zarośniętą dróżką na skróty do Francisa Lamotta.
Stary Mick nie jest taki zły, pomyślał.
W tym samym momencie zobaczył w oddali coś ciemnego i niekształtnego, wyglądającego na porzucone na środku ścieżki ubranie. Prrr! Wyszeptał, by zatrzymać muła i przez chwilę nasłuchiwał. Słyszał krzyki ptaków i inne zwykłe odgłosy lasu. Nie było w nich nic alarmującego. Zeskoczył z muła i ruszył wolno dróżką z rewolwerem w ręce. Na drodze leżał czarny mężczyzna, obszarpany i nieruchomy. Kieszenie spodni miał wywrócone, a na czole widniały dwie dziury o czerwonych brzegach, niczym druga para oczu. Andy zadrżał, z trudem przełykając ślinę, i popatrzył na obie strony dróżki. Z prawej dostrzegł stratowaną trawę. Podszedł bliżej, płosząc kilka hałaśliwych wron siedzących w konarach drzew. Jezu, pomyślał. W podmuchu wilgotnego wiatru poruszyło się coś, co bezwładnie zwisało 3 metry nad ziemią z gałęzi dębu. I z pewnością nie był to mech hiszpański. Andy rozpoznał Francisa Lamotta w mundurze gwardii Ashley, lub raczej jego szczątki. Lamotta wisiał na sznurze związanym wokół nadgarstków z bosymi stopami. Okradziono go z butów i pończoch. Andy wpatrywał się w zwłoki. Przypominały fantastycznego, barwnego ptaka. Jasnozielona kurtka w wielu miejscach była porwana, przez co upodobniła się do piór. Na niej i kanarkowych spodniach widać było plamy jasnej czerwieni, wciąż jeszcze wilgotne. Gałąź trzeszczała, a ciało Lamotta podziurawione sztyletem obracało się powoli. Andy przestał liczyć rany, gdy doszedł do 30. Tego samego kwietniowego dnia Ori zbliżał się wieczorem do wskazanej przez panią Halloran farmy. Nieliczne chmury zakryły właśnie księżyc, co powinno mu pomóc niepostrzeżenie przejść przez pole, o którym mówiła informatorka. Ori miał na sobie ubranie z czarnego sukna. W cholewę prawego buta wsunął nóż Bowie. Ale poza tym nie był uzbrojony. Gdyby go odkryto, mógłby udawać wędrowca, który zabłądził. Przywiązał konia do drzewa na skraju pola, jak najdalej od 4 budynków przy skarpie wznoszącej się przy rzece James. W dzień musiał się stąd roztaczać wspaniały widok. Zobaczył czarne sylwetki domu, stodoły i szopy. Przerwa w linii dachu stodoły, kształtem przypominająca literę V, świadczyła o tym, że ten budynek jest częściowo zawalony. Ale w tym, który pani Halloran nazwała szopą na narzędzia stojącym na skraju skarpy, Ori zobaczył pionowe żółte paski. To przez szczeliny między deskami przedostawało się światło. W nocnym powietrzu usłyszał rżenie konia. Otarł dłonią pot, który ze zdenerwowania zebrał mu się nad górną wargą i zaczął powoli, cicho skradać się w stronę oświetlonego budynku. Ori nie miał żadnej osłony. Nie było sposobu, żeby dotarł tam niezauważony, chyba że czołgałby się. Kiedy był w połowie drogi przez zachwaszczone pole, poprzecinane wgłębieniami, które po ostatnich deszczach wypełniły się wodą, wydało mu się, że zobaczył płomek zapałki po lewej stronie od domu. Wartownik przy drodze? Bardzo prawdopodobne. Nagle usłyszał miękkie stąpanie koni. 10-metrowy pas gęstej, wysokiej trawy oddzielał budynek od skraju pola, gdzie Ori przykucnął i policzył wierzchowce. 4 osiodłane konie i 5 zaprzężony do krytego powozu. Sądząc po tym, armia spiskowców pana Lamara Powella była niezbyt imponujących rozmiarów. Ale Ori jako chłopiec czytał Juliusza Cezara i wiedział, że do zabójstwa polityka nie potrzeba licznych uzbrojonych zastępów. Gdy wcześniej wyjeżdżając z Richmond mijał rogatki, gdzie musiał pokazywać przepustkę, jak każdy inny podróżny, czuł się głupio, jakby go wystrychnięto na dudka i omal nie zawrócił. Teraz cieszył się, że tego nie zrobił. Wciąż kłócając, zaczął się zbliżać do ściany, przez którą przedostawało się światło. Usiłował iść jak najostrożniej, najciszej. Nieruchomiał przy każdym trzasku gałęzi. Dobiegły go przytłumione odgłosy rozmowy. Pomyślał, że słuch płata mu figle, gdy wśród męskich głosów usłyszał kobiecy. Zaskoczony tym, zapomniał o ostrożności i nadepnął na niewidoczną gałąź, a ta głośno trzasnęła.
Zaczekaj, Powell, rzucił ktoś. Usłyszałem jakiś hałas. To pewnie królik albo szczur. Pełno ich tutaj. Mam zobaczyć? Nie.
To niepotrzebne. Wilbur jest na straży przy drodze.
Ton tego nazywanego Powellem świadczył o tym, że ten człowiek ma tu absolutną władzę. Tak szybko, jak tylko mógł, bez narażania się, że zostanie odkryty, Ori podkradł się do ściany i przycisnął oko do jednej ze szczelin. Cholera. Powell był odwrócony plecami. Ori nie widział nic poza beżowymi spodniami, ciemnobrązowym zamszowym płaszczem i napomadowanymi siwiejącymi włosami. Na lewo od niego dostrzegł buty. Ktoś siedział z wyciągniętymi nogami.
Najważniejszy ładunek broni przybył wczoraj,
oznajmił Powell i ruszył do skrzyń ustawionych na pokrytej słomą podłodze. Zatrzymał się przy nich i obrócił. Lamar Powell, ponad 30-letni mężczyzna, miał twarz, którą, jak przypuszczał Ori, większość kobiet uznałaby za przystojną. Stał w teatralnej pozie, wąską dłonią trzymając klapę kołnierza płaszcza. Wskazał na skrzynię o prostokątnej podstawie stojącą na dwóch mniejszych. Na tej dużej był napis Whitworth.
Jak widzicie, mamy najlepsze wyposażenie. Whitworthy są cholernie drogie, zaczął ktoś, ale kiedy zobaczył wściekłość w oczach Powella, natychmiast rzucił. Przepraszam. Rzeczywiście są drogie, przyznał Powell. Ale to najlepsze ładowane od przodowo karabiny na świecie. Whitworth kalibru 45 ma średnie odchylenie poniżej 30 metrów na odległość 400 metrów. Jeśli nawet kilku z nas celuje we wroga...
Ironiczny uśmieszek wykrzywił jego usta.
Każdy musi trafić jak najdokładniej.
Powell tymi kilkoma zdaniami zdołał zaniepokoić Oriego. W przeciwieństwie do innych fanatyków, ten człowiek sprawiał wrażenie kompetentnego. On na pewno nie przegra z powodu głupoty, pomyślał Ori. Powell ciągnął dalej.
Nie sądzę, by ktokolwiek z was chciał się dowiedzieć, ile nielegalnych działań trzeba było podjąć, ile wcisnąć łapówek, by zdobyć takie wyposażenie. Im mniej wiecie, tym lepiej dla was. I tak sporo ryzykujemy.
Nie ryzykowałbym długiej jazdy tutaj, gdyby sprawa nie była poważna, Lamar.
Usta Oriego otworzyły się ze zdumienia. To był głos Jamesa Huntuna.
Chciałbym przejść do sedna sprawy. Kiedy i jak zabijemy Davisa?
A potem Ori pomyślał, że wzrok go zawodzi, gdy do Powella podeszła kobieta. I kto zginie razem z nim? Zobaczył wyraźnie swoją siostrę. Klęcząc tuż przy ścianie, potrząsnął głową.
Ale nie, to mu się nie przywidziało. Niewątpliwie Ashton została w to wplątana przez męża. Madeleine przewidziała tę możliwość, lecz on ją wykluczał. Był winien żonie przeprosiny. Na razie jednak musiał zidentyfikować pozostałych spiskowców.
Przesunął się nieco, by ujrzeć całe wnętrze. Któryś z mężczyzn oparł się o przeciwległą ścianę. Po obu jego bokach wielkie okno tworzyło ciemny prostokąt z brudnych szyb. Ori nie znał tego prostacko wyglądającego, krzypkiego typa. Chcąc zobaczyć więcej, oparł dłoń o ścianę i przyłożył oko do szczeliny. Deska zatrzeszczała pod jego ręką.
Ktoś jest na zewnątrz? Zawołał Huntun.
Powell ruszył biegiem ku drzwiom. Ori rzucił się w tył, niemal tracąc równowagę.
Wystawcie latarnię na zewnątrz,
wrzasnął Powell. Żółte szczeliny zniknęły. Ori odwrócił się i pobiegł nisko schylony przez pole. Drzwi otworzyły się gwałtownie i rozległy się krzyki. Najgłośniej wydzierał się Powell.
Wilbur! Jesteś nam potrzebny, ktoś nas podsłuchiwał.
Oriemu brakowało tchu w piersiach. Gdy był już w połowie drogi, usłyszał galop konia, potem podniesione głosy, mieszaninę pytań i rozkazów. Jeździec skręcił w pole, padł strzał. Kula przeszyła trawę pół metra w lewo od Oriego, który właśnie natrafił na grząską ziemię i stracił równowagę. Strzał przeraził jego konia i zwierzę zarżało. Ori upadł na kolana, odepchnął się jednak szybko od ziemi, tak mocno, że poczuł skurcz mięśnia w ramieniu i popędził dalej. Kiedy dotarł do konia i wskoczył na niego, ścigający go jeździec znajdował się już w połowie pola. Ori poganiał zwierzę, pędząc drogą, którą tu przybył. Nisko zwisające gałęzie chłostały go po policzkach. Ścigający go człowiek znów strzelił i spudłował. Ori skręcił w szerszy trakt i zaczął się oddalać od rzeki James, zostawiając ścigającego go jeźdźca daleko z tyłu. Gdy wjechał na kolejne wzniesienie, ujrzał światła Richmond. Zaczerpnął głęboko tchu. Wiatr smagał go w twarz. Oddalał się od niebezpieczeństwa w kierunku nieuniknionego spotkania ze swoim sumieniem. Doszło do niego o północy. Madeleine siedziała na skraju łóżka w koszuli nocnej z rękami skrzyżowanymi na piersiach, patrząc jak mąż chodzi w tej we w te posypialni. Grudki błota odpadały z jego butów. Kiedy opowiedział jej wszystko, padło pierwsze pytanie.
Jak na Boga ona się w to wplątała?
W pierwszej chwili pomyślałem, że James ją w to wciągnął. Ale już nie jestem tego taki pewien. Coś mi się nie zgadza w takiej hipotezie, choć jeszcze nie wiem co. Tak czy inaczej, takie dociekania nie mają teraz sensu. Jestem jedyną osobą, która wie o zagrożeniu życia prezydenta. Nie tylko jego. Uniósł dłonie. Muszę pójść do Sedona z tą informacją. I do Windera. Żandarmi mogą wyłapać spiskowców po cichu. Po raz pierwszy jestem wdzięczny, że Stevensowi nie powiodła się jego krucjata w kongresie.
W lutym mimo manewrów politycznych wiceprezydenta zostało ponownie uchwalone zawieszenie habeas corpus. Wszystkich spiskowców? Zapytała Madeleine. Twoją siostrę również?
Jest jedną z nich. Czemu miałaby zasługiwać na specjalne względy?
Sam wiesz, Ori, nie przepadam za nią tak jak ty, ale ona należy do rodziny.
Rodzina. Wolałbym mieć w rodzinie tego bydlaka Benjamina Butlera. Madeleine, moja siostra usiłowała zamordować Billiego Hazarda.
Nie zapominam o tym. Ale nie zmienia to faktu, że nadal jest twoją siostrą. Wiem, że nie chcesz tego słuchać, lecz to prawda. I jeszcze jedno. Na razie nie popełniono żadnego przestępstwa.
Jedyne, co mógłbym zrobić, to nie wymieniać jej nazwiska. Udać, że jej nie widziałem. Chociaż za diabła nie uważam, że ona na to zasługuje.
Musiałbyś też nie wspominać o Jamesie.
Niby dlaczego?
Jest mężem Ashton. Zapadło długie milczenie.
Przerwało je ciężkie westchnienie Oriego. W porządku, rzucił. Ale to wszystko, co mogę dla nich zrobić. Zidentyfikuję Powella i nikogo więcej. Jeśli on wskaże na Huntuna albo moją siostrę, to trudno.
Zostaliśmy nakryci. Aresztują nas. Co na Boga mam robić, Lamar? Ashton robiło się niedobrze, gdy słuchała lamentów męża. Stali przed szopą na narzędzia. Powell złapał go za kołnierz.
Powiem ci, czego nie zrobimy. Nie będziemy płakać jak dzieci. Odepchnął Huntuna. Zgubiłem go, zameldował wartownik Wilbur, gdy wrócił kłusem przez pole. Ale go widziałeś.
Nie, nie widziałem. Niech cię diabli.
Powell odwrócił się od Wilbura, a ten opuścił na oczy farmerski kapelusz i cicho usiadł. Zamyślony Powell pocierał podbródek. Ktoś odchrząknął i spytał.
Do rana tu będą, prawda?
Może nie, odpowiedział Huntun. Może to był tylko jakiś czarnoch polujący na kurczaki. Próbował przekonać sam siebie.
To był biały człowiek, rzucił Wilbur. Tyle widziałem.
Ale może nie miał złych zamiarów. Czy ty jesteś imbecylem? Prychnął Powell. Podszedł nas ukradkiem, zaglądał przez szczeliny w ścianie. Naprawdę myślisz, że będę tu siedział i czekał, żeby się dowiedzieć, jakie miał zamiary?
Odepchnął upokorzonego Huntuna i przeszedł przez pas trawy obok szopy z narzędziami. Zlustrował zbocze, pole, inne budynki.
Potrzebna jest nam dobrze przemyślana taktyka, żeby z tego wyjść. Jeśli wszystko dokładnie przeanalizujemy i zachowamy rozsądek, wybrniemy z kłopotów.
Mocno przestraszona Ashton zawierzyła całkowicie mądrości i odwadze Powella. Lecz jej nadzieja zachwiała się, kiedy kochanek wrócił i powiedział.
Po pierwsze, musimy skorzystać z pomocy pana Edgara Allana Poe, mojego ulubionego autora. Ilu z was zna historię o skradzionym liście?
To ty jesteś imbecylem, krzyknął Huntun, żeby mówić o jakimś pośrednim pisarzu w takiej chwili.
Ashton chyba po raz pierwszy zgadzała się z mężem. Powell nie udzielił ani słowa wyjaśnienia, po prostu jeszcze raz pogardliwie odepchnął Huntuna i przeszedł obok niego, śmiejąc się. Następnego dnia Ori z samego rana stał przed drzwiami domu sekretarza Sedona i tak głośno stukał kołatką, że pewnie obudził wszystkich sąsiadów. W ciągu paru minut został wezwany gderający Winder. Przez pierwsze pół godziny był pełen wątpliwości. Ori nie był jednym z jego zaufanych ludzi, lecz ustąpił pod presją Sedona. Obiecał, że jeszcze przed południem wyśle śledczych na farmę przy Wilton's Bluff.
A ja pojadę natychmiast do prezydenta, oznajmił sekretarz. Ochłonął już nieco z szoku wywołanego słowami Oriego. Wszyscy członkowie gabinetu zostaną ostrzeżeni. Tymczasem panu, pułkowniku Main, przypadnie zaszczyt zastawienia pułapki na najgrubszą rybę.
Zrobię to z przyjemnością, panie sekretarzu. Parę minut po 10:00 wóz z plandeką zjechał z Church Hill i skręcił we Franklin Street. Ori wyskoczył i poprowadził uzbrojony oddział do frontowych schodów. Drugi oddział, wysadzony wcześniej na równoległej ulicy, zajął już pozycję w ogrodzie. Ori nagle zrozumiał, że jest tak zdenerwowany jak Sedon, gdy usłyszał o spisku Powella. Drzwi nie stawiały oporu.
Otwarte!
Zwrócił się do swoich ludzi osłupiały Ori. Wewnątrz pozostały wszystkie meble, ale zniknęły ubrania i inne rzeczy osobiste. Zniknął również Lamar Powell. Tego wieczoru czekał Oriego jeszcze jeden wstrząs. W gabinecie Windera, gdy wszedł tam Israel Quincy, przypominający duchownego człowiek z długim nosem w podniszczonym czarnym ubraniu.
Nic nie znalazłem, oznajmił. Żadnych śladów obecności kogokolwiek. A przede wszystkim żadnych śladów tej broni, o której pan mówił, pułkowniku. Moim zdaniem na tej farmie od miesięcy nikogo nie było. Sąsiedzi, których pytałem, potwierdzają to.
Oriasz podskoczył. To niemożliwe.
Naprawdę?
Rzucił rozdrażniony Quincy.
Cóż, zatem...
Z drwiącym uśmiechem wskazał drzwi.
Proszę zapytać dwóch śledczych, którzy tam ze mną byli. Słyszał pan mój meldunek. Jeśli nie podoba się panu, proszę pojechać na tę farmę i sprawdzić.
Na Boga, zrobię to!
Oświadczył Ori, gdy Israel Quincy podszedł do okna i wpatrzył się w zachód słońca. Czerwone zachodzące słońce odbijało się w rzece, oświetlając zdumioną twarz Oriego. Przeszukał szopę z narzędziami i znalazł to, co przepowiedział Quincy. Nic. Na zaśmieconej źdźbłami słomy brudnej podłodze zauważył ślady butów, pewnie należące do Quincy'ego i jego śledczych, oraz własne. Może były tam też ślady Powella i innych spiskowców, chociaż Ori nie odkrył ani jednego odcisku damskiego buta. Czuł złość, poniżenie, rozterkę. Odwrócił się od skarpy i poszedł przeszukać dom. Znalazł tylko kurz i gniazda szczurów. Sprawdził stodołę i kurnik, lecz tam również nic nie było. Gdy zapadł zmierzch, wskoczył na konia i pojechał w stronę głównego traktu skrótem przez to samo pole, które przemierzał zeszłej nocy. Czerń zaoranej ziemi doskonale harmonizowała z jego nastrojem. Ori nie tknął skromnej kolacji składającej się z ryżu i chleba kukurydzianego.
Quincy został kupiony, powiedział do Madeleine. Winter pewnie też. Pani Halloran niechybnie odkryła spisek, który sięga bardzo wysoko. Zamierzam się dowiedzieć, jak wysoko.
Ale prezydent jest teraz bezpieczny, prawda?
Został ostrzeżony. Tak. Mimo to muszę się wszystkiego dowiedzieć. Nie byłbym zaskoczony, gdyby w tej chwili Seddon z żoną rozmawiali o tym, czy jestem w pełni władz umysłowych, zastanawiali się, czy jestem pijakiem, czy może zażywam opium. Czy miałem na farmie halucynacje? Przysięgam ci, podszedł do żony, że nie miałem.
Wierzę ci, najdroższy. Ale co możesz zrobić? Wygląda na to, że uporali się ze wszystkim w jeden dzień.
Ale ja nie. I znam kogoś, kto był na farmie. Ona jest nadal w Richmond. Sprawdziłem to, zanim wróciłem do domu. Zamierzam rozpocząć dochodzenie od mojej siostry. Już jutro.
Nie zrobił tego jednak.
Jak to zwykle w życiu bywa, jedna sprawa nałożyła się na drugą w najmniej odpowiednim momencie. O 10:30 ktoś zastukał do drzwi. Ori zbiegł na dół. To musiał być ktoś do niego, bo Madeleine nigdy nie przyjmowała gości o tak późnej porze.
Charles stał pokryty kurzem z głową wyłaniającą się ponad chmurą dymu z cygara.
Twój list szedł długo do stacji Atli, ale w końcu go dostałem. Jestem tu, żeby coś zrobić dla Billiego.
I to już wszystko w dzisiejszej audycji. Za uwagę dziękuję Państwu Barbara Ilnicka, zapraszając nas kolejne spotkanie w czwartek o godzinie 11:00, zaś jutro jak zwykle na antenie American Workers Radio i Michael Blicharz. Do wysłuchania tego programu serdecznie Państwa zachęcam. Życzę przyjemnego popołudnia i do usłyszenia.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.